Ja myślę, że po tym, co brat Józiu nam to powiedział, to wystarczyłoby, jakbyśmy wszyscy powstali i uwielbiali naszego Pana za to, że jest wielkim i wspaniałym Bogiem i jest tym, który troszczy się o każdego z nas. Ja myślę, że każdy z nas w swoim życiu przeżywa różne chwile i doświadcza wielkość naszego Pana. Doświadcza to, że jest wielki, jest wspaniałym Bogiem. Każdy z nas, gdybyśmy się Go zapytali osobno, indywidualnie, na pewno mógłby się dzielić tutaj różnymi świadectwami, różnymi historiami, którymi przeżył, i mówić o wielkości Pana Boga. Mówić o tym, jak jest wspaniały Bóg, jak wyciąga nas z trudnych chwil. Kiedy są czasami właśnie ciężkie sytuacje, co ciekawe, że w ten czas kierujemy wzrok do góry, do Boga, do Pana. A czasami tak jest nam dobrze i zapominamy o Nim. Wydaje nam się czasem, że nie jest nam potrzebny. Przecież damy sobie radę. Mam pracę, nie jestem głodny, mam co jeść, mam w co się ubrać i po co mi Bóg? Ale kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie różne sytuacje w życiu, ten czas, co ciekawe, od razu na myśl przychodzi nam Pan Bóg. I w ten czas szybko właśnie, do kogóż się zwrócę, do kogóż pójdę? Wydaje się, że moje życie już jest beznadzieją. I wracamy, wołamy do Pana. I wiecie, tak czynił naród izraelski. Kiedy byli w niewoli, to często tu mówiliśmy, wspominaliśmy o tym. I kiedy było im ciężko, kiedy bicz był nad nimi, kiedy musieli ciężko pracować, wołali do Boga, wołali do Pana. A kiedy Pan ich wyprowadza przemożną ręką z tego Egiptu, Zapominają. Pan dokonuje tak wielkich rzeczy na ich oczach i zapominają. I tak samo jest w moim życiu każdego z nas. Tak często zapominamy. I tak mało często lekceważymy społeczność z Nim. Bo jak mi dobrze, to ja wolę zostać w domu, wolę sobie może film obejrzeć. A może mi się nie chce, muszę wypocząć, muszę wyspać się, bo przecież wczoraj tak dużo pracowałem, to niedziela jest moja, dla mnie. Ja muszę wypocząć. Od kogo chcesz odpocząć? Pytam się. Gdyby Pan, właśnie ten Pan dał Ci życie, obudził Cię po to, abyś przyszedł, abyś miał społeczność z Nim. Jeżeli się zachwycisz Panem, zakosztujesz Pana, to nie będzie Ci ciężko przyjść. Nie będzie Ci ciężko obudzić się rano i podziękować Mu za to: Panie, dziękuję Ci, że obudziłeś mnie. Dziękuję Ci, Panie, że darowałeś mi życie. Dziękuję Ci, Panie, że mam co jeść. Nie będzie Ci ciężko. I będziesz przychodził tu z radością. Tak to czytamy w Słowie Bożym, gdzie słudzy Boży, Dawid i inni mówią: lepiej stać na progu przedsionka świątyni Bożej niż gdzie indziej tam w tym świecie. On pragnął mieć społeczność z Panem, ale on zakosztował, że Bóg jest dobry, że jest wspaniały. Wiecie, że Bóg może przemienić Twoje życie i moje o 180 stopni. Jeżeli masz problem z grzechem, Bóg może cię przemienić o 180. Możemy czytać o tym w Biblii. Możemy czytać, jak Bóg przemienił Saula, później Pawła. jak przemienił go o 180 stopni. Paweł, ten, który wydawało mu się, że gorliwie wykonywał wolę Boga, prześladował chrześcijan pierwszy. Kiedy kamienowano Szczepana, czytamy, że pilnował szat tych, którzy kamieniami rzucali w Szczepana. I tak rzucali aż na śmierć. Ale Szczepan nie był sam, bo z nim był Pan. Mimo tego bólu, mimo cierpienia, mimo tych kamieni, które były rzucane w niego, on zaufał Panu. I mówił: Panie, przebacz im to. Czy jesteś w stanie to powiedzieć? Jeżeli ktoś cię krzywdzi, jesteś w stanie powiedzieć: Panie, przebacz im? I właśnie tego Saula Pan Bóg przemienił o 180 stopni. Kiedy jedzie, ma listy i jedzie, aby więzić chrześcijan, wierzących ludzi, Pan staje na jego drodze. Pan staje na jego drodze i kiedy zobaczył Pana, Pana Jezusa, Pan pyta: Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Staje się ślepy, nie widzi na oczy. I mówi: mam dla ciebie zadanie. Mam dla ciebie pracę, mam dla ciebie służbę. I mówi: musisz wiele wycierpieć dla mojego imienia. I co Paweł czyni? Mówi: Panie, ja cię nie znam. Panie, ja wykonuję wolę Boga. Ja mam tu listy od arcykapłanów, od tych wszystkich, aby więzić, aby tępić chrześcijan. Tak nie czyni. Kiedy zobaczył światłość, kiedy Pan stanął na jego drodze i kiedy nie widział, kiedy ci, którzy z nim byli, zaprowadzili go do uczniów Pana Jezusa, apostołów, kiedy po trzech dniach mógł zobaczyć z powrotem, przejrzeć na oczy, jest wielkim sługą Bożym. Jest narzędziem w ręku Boga. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy całą historię Pawła, jak znosił trudy, znoje. Tak samo był kamienowany. Wszyscy myśleli, że już nie żyje. Ale kiedy przyszli bracia, siostry, opatrzyli go, wstał i poszedł dalej i głosił Ewangelię. Mówił o Panu Jezusie, mówił o Jego wielkości, miłości. Czy coś go zatrzymało? Mimo tych wszystkich prześladowań, tych różnych trudów, znojów. Czy coś Pawła zatrzymało? Nie czytam o tym. Nie czytam nawet o tym, żeby się uskarżał. Panie, no dlaczego, skoro jestem Twoim dzieckiem, skoro jestem Twoim narzędziem, no to dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego jestem więziony? Dlaczego mam ręce zakute? Dlaczego kamieniami rzucają we mnie? Dlaczego chcieli go zabić i bracia go wkładają do kosza i przez okno spuszczają? No dlaczego? Czy on się załamał? Czy on próbował Bogu to wytykać? Nie. Paweł powiedział: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. I powiedział, chciałbym być już u Pana. Mówi Słowem Bożym. Chciałbym być tam już, Panie, z Tobą. Ale jeżeli, Panie, Twoją wolą jest, abym jeszcze tu, będąc na tej ziemi, służył Tobie, to niech tak będzie. Mówi, dla mnie śmierć jest zyskiem. No, trudne słowa. Trudne słowa. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, śmierć jest dla mnie zyskiem? Możemy to powiedzieć, a wiecie kiedy? Kiedy będziemy wypełnieni naszym Panem. Kiedy będziemy wypełnieni Jego miłością, Jego radością. Kiedy Pan będzie przede wszystkim na pierwszym miejscu w moim życiu. Tak jak Paweł był wypełniony Panem, mógł powiedzieć. I ten Paweł, mimo że tak było mu trudno, ten Paweł idzie dalej. Idzie z miasta do miasta i głosi dobrą nowinę. I mówi o wielkości, o Panu Jezusie, o tym, który przyszedł na tą ziemię, aby oddać swoje życie. Ten, który był bez grzechu, ten, który był bez winy, bierze to wszystko na siebie i idzie na krzyż, na Golgotę i oddaje swoje życie. Oddaje swoje życie za mnie i za ciebie i za każdego. I ten Pan Jezus właśnie ma taką moc. I Paweł mówi o tym Panu Jezusie, o tym zwycięskim, który trzeciego dnia zmartwychwstał i żyje. I czy Pan Jezus żyje w tobie, żyje we mnie? Czy masz Go w swoim sercu? Czy wszyscy ludzie, czy koledzy w pracy, którzy cię otaczają, czy widzą w tobie Pana Jezusa? Czy jesteś Nim wypełniony? Może czasami możesz nie mówić, no w pracy, kiedy powiedziałem, że jestem własnością Pana Jezusa, kiedy oddałem Mu swoje życie, z tego powodu inni się naśmiewają. Ja myślę, że każdy z nas to przeżył. Ale popatrzcie sobie później. Zwróćcie uwagę dalszy przebieg tego, jeżeli byliśmy w pracy i powiedzieliśmy, że jesteśmy własnością Pana i przeszliśmy drwiny, może nawet niektórzy prześladowania, może kpiono z nas, może się naśmiewali, wyzywali od różnych tych. Ale popatrzcie później. Popatrzcie na kolegów, na pracodawców. Jak powiedzą o was? Czy powiedzą was, że byliście dobrymi pracownikami? Że byliście tymi, którzy nie oszukiwaliście? Że byliście tymi, którzy wydawaliście dobre świadectwo o Panu Jezusie? Nie tylko pracodawcy, ale nawet ci koledzy, z którymi razem pracujesz. Czy widzą przemianę w tobie? Czy widzą, że jesteś innym człowiekiem? Czy widzą w tobie to, że jeżeli w pracy tak często obchodzą różne imieniny, różne takie imprezy, i czy bierzesz udział w tym? Jakie wydajesz świadectwo? Czy masz odwagę powiedzieć nawet pracodawcy czy swoim kolegom, ja nie przyjdę, ja nie będę uczestniczył w tym. Dlaczego? Bo jestem dzieckiem Bożym. Ja nie będę spożywał z wami alkoholu, ja nie będę brał udziału w tym. Dlatego, że jestem dzieckiem Bożym. To nie jest miejsce dla mnie. I możesz wydać świadectwo Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, czy wszyscy znacie, ale większość może zna brata Pierczyraka. Mówię o nim brat, bo jest bratem teraz. Wiecie, diabeł go sponiewierał do dna, doszedł do dna. Miał piękny głos, śpiewał na okrętach, gdzie tylko. Robił karierę, ale alkohol go zniszczył. Diabeł go tak sponiewierał, że znaleziono go na piaskownicy, gdzie dzieci się bawią, obnażonego. Już do tego stopnia doszedł do dna. On to powiedział, doszedłem do dna. Ale Pan go odnalazł. I kiedy był na odwyku, stracił oczywiście głos, to wszystko. I modlił się, Panie, jeżeli dasz mi z powrotem ten głos, będę śpiewał Tobie na chwałę, będę Cię uwielbiał. I Pan wysłuchał. Nie było to, o, już, od razu. Był na odwyku, tam poznał, spotkał się z ludźmi, którzy wcześniej może przeżywali to samo, ale mogli dzielić się o tym, że jest ktoś, kto może zmienić Twoje życie. Jest ktoś, kto może zmienić Twoje życie. I mówili o sobie, jak Pan Jezus ich przemienił. I on dożył tej przemiany. Przyjął swojego Pana Jezusa do serca. I Pan go uwolnił. Uwolnił go od alkoholu. I odzyskał głos. I śpiewa Panu na chwałę. Byli więźniowie, którzy byli, dokonywali wielkich rzeczy. Takich rzeczy, że jak wchodzili na miasto, to był postrach. Później siedzieli za pobicia, za kradzieże, za inne złe rzeczy. Dzisiaj ci ludzie, których Pan przemienił o 180 stopni, ci ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa do swojego serca, dzisiaj głoszą dobrą nowinę o Panu Jezusie w więzieniach. I ci wszyscy, tak by to powiedzieć, nie wiem, czy komendanci, czy dowódcy tych więzień, dzisiaj przed Nim otwierają więzienie i mówią do Niego z szacunkiem. Zapraszają Go, żeby szedł, głosił Ewangelię w tych więzieniach. Ale wiecie, kto tego może dokonać? Tylko Pan Jezus. A w jaki sposób? Bardzo prosty. Jeżeli tylko zaprosisz Go do swojego życia, jeżeli przyjmiesz Go do swojego serca, Pan może Cię przemienić, uwolnić od nałogów, od złych rzeczy, którymi do tej pory nie dawałeś sobie rady. Pan może Cię zmienić, zmieni Twoje życie. Ludzie, którzy kogoś znali z dawnego życia, wiedzieli, że jest złym człowiekiem. Kiedy zobaczą później przemianę, zastanawiają się, co to się stało. Gdzie on to był? Może jakiś, u jakiegoś znachora, może u jakichś, bo to różni ludzie się pojawiają teraz. Pewnie jakieś dokonywano nad nim jakichś różnych rzeczy. Nie. To tylko może dokonać jeden człowiek. Pan Jezus. Pan Jezus tylko może dokonać. On tylko Cię może przemienić, nikt inny. Przypomniał mi się taki przykład. Ja to może dzieliłem się tu, ale może powtórzę. Pewien brat miał taki sen, że leci samolotem i miał lecieć z Niemiec do Ameryki i kiedy już jest w tym samolocie, nagle uprzytomnił sobie, oczywiście to był sen jego, uprzytomnił sobie, że przecież on potrzebuje jechać do Związku Radzieckiego, do Rosji. No i nagle woła stewardesę i woła i proszę panią, ja potrzebuję do Rosji jechać. Ona patrzy na niego i mówi, jakiś nienormalny człowiek, co to on nie wie, gdzie wsiada. Jakże to można samolot zawrócić albo z trasy, gdzie leci do Ameryki, żeby jechał do Rosji. No i mówi, czy pan jest terrorystą? Czy pan jest może nienormalny? A on mówi, nie, bo ja mam taką potrzebę, ja muszę jechać do Rosji. A ona mówi tak do niego, proszę pana, takie rzeczy się załatwia na ziemi. Nie tu w powietrzu, nie w samolocie. Takie rzeczy się załatwia na ziemi. I wiecie, co to mówi? Co to do mnie przemówiło? Że przyjdzie czas, kiedy Pan przyjdzie po swój lud, po swoje dzieci. I kiedy będziesz już tam, w powietrzu. Kiedy nie uregulowałeś swojego życia z Panem. Tego już nie załatwisz tam. Nie pomogą ci pieniądze. Nie pomoże ci to, że jesteś bogaty, że może rodzina jest zamożna i dużo pieniędzy da za ciebie. Tam ci nic nie pomoże. Tam już tych spraw nie załatwisz. I taki, może do tego jeszcze dodam to, że ja tak dużo nie latałem samolotem, ale parę razy, no może 3 razy leciałem. Ale zawsze wcześniej jest bilet wykupiony i jest na twoje nazwisko. I czasami coś ci może wypaść, że no nie dam rady polecieć tym samolotem i szkoda tego biletu mi i mówię tak do Patrycji czy Esterki, mówię tak, to macie ten bilet i polećcie za mnie. Czy można tak? Esterko, można? Zmienić? Ale przychodzi lot i masz, ja mam lecieć i po prostu się okazuje, nie dam rady. Mówię, masz mój bilet, leć. Bilet jest wypisany na moje nazwisko. I jestem w komputerze. I do czego dążę? Do co chcę powiedzieć? Czy jest twoje nazwisko jest zapisane w tym komputerze niebiańskim? Czy jest zapisane? W księdze żywota? I że możesz odstąpić go swojemu synowi, swojemu dziecku, czy może przyjacielowi, czy komuś bliskiemu? Nie. Co robisz w tym kierunku, aby twoje imię, twoje nazwisko było zapisane w tym komputerze niebiańskim, w księdze żywota? Co zrobiłeś? Co ja robię dzisiaj? Jak moje życie wygląda? Czy dążę do tego, abym był zapisany w księdze żywota? Kiedy przyjdzie nam stanąć przed Panem, zostaną otwarte księgi. Czy twoje nazwisko jest zapisane? Aby Pan dał, abyśmy dążyli, abyśmy się starali o to, abyśmy byli tam zapisani. Może wrócę do Pawła. I ten Paweł, mimo trudu znoju, kiedy głosił słowo, czytamy, po różnych miastach zakładał zbory. zakładał zbory i Paweł, kiedy czytamy, po nawróceniu został ochrzczony. Tu jest ważne też. Kiedy Pan stanął na jego życia drodze, czytamy, że przyjął chrzest. Powtórzę się może, bo już to mówiłem, że Pan Jezus w jakim wieku przyjął chrzest? Czy był niemowlęciem? Czy był tym, który nie pamiętał, nie wiedział kto nawet, tylko rodzice mu przypominają o tym, przez kogo był chrzczony? Czy był dorosły, świadomym i przychodzi do Jana? A Jan, kiedy go zobaczył, mówi: nie mogę, bo cię ochrzcić, bo wiedział, kim jest Pan Jezus. Ale Pan Jezus mówi: ustąp, ustąp. I kiedy zostaje ochrzczony Pan Jezus, czytamy, że niebiosa się otwierają. Czytamy w Ewangeliach, że Pan Jezus modlił się. Modlił się. Niebiosa się otwierają. Ten jest mój Syn umiłowany, którego... Ten jest mój Syn, którego umiłowałem. I czytamy, że kiedy Jan dalej jeszcze chrzcił, Pan Jezus też chrzcił. Czytamy w Słowie Bożym, że Pan Jezus tak samo chrzcił, będąc tu na ziemi. I nie czytam w Słowie Bożym, żeby Pan Jezus chrzcił niemowlę. W Słowie Bożym, w tej Biblii czytam, że Pan Jezus chrzcił osoby dorosłe, świadome, te, które uwierzyły, te, które oddały swoje życie Panu. I właśnie czytam, że tak czynili apostołowie. Historia w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, otwórzmy. To jest znana historia. A anioł, to jest 8 rozdział od 26 wiersza. Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł, a oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip pobiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O rodzie jego któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Enuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim ten prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a Enuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, weszli obaj, Filip i Enuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Enuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Eunuch. Czy to był małe dziecko? Dorosły mężczyzna. Czytał ustęp, którego nie rozumiał. Czytał w księdze Izajasza, bo księga Izajasza dużo mówi o Panu Jezusie, o tym, w jaki sposób ma oddać swoje życie za mnie i za każdego z nas. I nie rozumiał tego. I Pan posyła Filipa. Ale Pan przejrzał go. Pan zobaczył jego wiarę. Zobaczył. I posyła Filipa. I Filip mu wykłada. I mówi: czy wierzysz Pana Jezusa? On mówi: tak, wierzę. I kiedy właśnie zobaczyli wodę, pyta się, czy stoi coś na przeszkodzie, abym został ochrzczony. I podkreślam tu, chcę podkreślić to, jak ważny jest też chrzest. Są ludzie, którzy mówią: raz się ochrzciłem, więcej nie potrzebuję. Ale czy jesteś tego świadomy? Czy byłeś tego świadomy? Pan Jezus mówi, kiedy odchodził do swego Ojca, kiedy zebrał swoich uczniów i mówi im tak: idźcie na cały świat, głosząc Ewangelię, zwiastując dobrą nowinę, chrzcząc je imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Takie polecenie dał swoim uczniom. Później apostołów, i oni tak czynili. I oni tak czynili. Tak czynił Filip, tak czynili Paweł, tak czynili Piotr. I czytamy, kiedy, nie wiem dokładnie, czy to był Paweł, więziony, kiedy Pan przemożną ręką wyprowadza ich z tego więzienia, kiedy są zakłuci dybami i kiedy to zobaczył, strasznie chciał sobie życie odebrać, a on mówi: nie odbieraj sobie życia. To Pan przyszedł i uwolnił nas z tych więzów. I on, wcześniej byli pobici, to był chyba Paweł i Sylas, jak się nie mylę, tak? I byli wcześniej pobici, później wtrąceni do tego więzienia, zakuto ich w dyby i jeszcze strażnik więzienny ich pilnował. Za co? Zrobili jakieś przestępstwo? Dokonali jakichś złych rzeczy? Głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. Kiedy przychodzi w nocy anioł pański i zostają uwolnieni z tych wszystkich więzów, z tych dybów, właśnie strasznie, kiedy to zobaczył, chce sobie życie odebrać. On mówi: nie rób tego. Oni mówią: nie rób tego. I zwiastują mu dobrą nowinę o Panu Jezusie. Mówią im, kim był i jest Pan Jezus. I co czytamy? Kiedy on ich zaprasza do siebie, obmywa ich rany, spożywają posiłek, czytamy, że zostają jego cały dom, uwierzyli w Pana Jezusa i zostają ochrzczeni. Zostają ochrzczeni. zauważcie, że z nawróceniem idzie chrzest. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy Pana Jezusa i ochrzczony będzie, czytamy w Słowie Bożym, w Ewangelii Marka, będzie zbawiony. To mówi Pan Jezus. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15-16 wiersz. Kto uwierzy i ochrzczony będzie, będzie zbawiony na zawsze. Różnymi sposobami Pan mówi do każdego z nas. Różnymi, inaczej Pan przemówił do Józia, inaczej do Adasia, inaczej do Sławka, inaczej do mnie, bo kiedy byliśmy tu tą noc na modlitwie, kiedy przeżywaliśmy obecność naszego Pana, mogliśmy się dzielić świadectwami. Ja się tam podzieliłem tym, w jaki sposób Pan mnie zbawił. I mówiłem o tym, było to w Chabrówce, byłem bardzo młodym i wieczorem mieliśmy czasami jakieś ognisko, czasami kółka robiliśmy, chwytaliśmy się za ręce wszyscy i modliliśmy się wszyscy po kolei. I był brat Heniek Turkanik i mówił do nas tak: to jeszcze żyje w grzechu, to jeszcze nie doznał wielkości Pana, to jeszcze nie oddał swoje życie, może to uczyni teraz, teraz w tej modlitwie. Mówi: nie bójmy się, wyznawajmy swoje grzechy, oddajmy swoje życie Panu. I kiedy przyszedł czas, kiedy właśnie większość z nas tam wołaliśmy do Pana, wyznawaliśmy swoje grzechy. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że diabeł wszystko będzie robił, aby zakłócić. Wszystko będzie robił, aby zabrać ci pokój i radość. Ale Pan jest ponad nim. Pan przezwyciężył moc diabła. I wiecie, w tym momencie, kiedy się modliłem, były dwa psy, które były zaprzyjaźnione z nami tam. Bo przecież byliśmy tam już nie wiem, czy tydzień, czy drugi tydzień i nawet bawiliśmy się z tymi pieskami, bo były takie przyjazne. Jak się zaczęły gryźć w tym momencie, jak się zaczęło skomlanie, wycie, a ten brat powiedział tylko tak: nie przestajmy się modlić, bo to diabeł próbuje jeszcze resztkami zabrać to, przeszkodzić tym, abyś oddał swoje życie Panu. I kiedy modliliśmy się, taka cisza nastąpiła. Taka cisza. Popatrzmy, jak Piotr szedł po morzu. Kiedy łódź tonęła, kiedy wołali do Pana, Pana Jezusa nie było w łodzi i nagle patrzą, a Pan Jezus idzie po morzu. I kiedy zobaczył to Piotr i uczniowie i mówią, kim on jest, że nawet morze, wiatry mu są posłuszne. I wiecie, kiedy Pan Jezus czy Piotr mówi, idę do ciebie i idzie i patrzy się na Pana Jezusa, patrzy na jego wzrok, oczy jego są zwrócone na Pana Jezusa i idzie. Nie tonie. Kiedy zaczął tonąć? Kiedy zwątpił, kiedy się obrócił, zaczął tonąć. Jeżeli nasz wzrok będzie skierowany na Pana Jezusa, mimo tych wszystkich przeszkód, jakie nam ten świat, diabeł, próbuje zamącić nasze życie, nasz spokój, radość z Panem, to nie bójmy się tego. Skierujmy wzrok na Pana Jezusa. Kiedyś siedziałem w radiowozie, bo miałem taką przykrą przygodę i policjant mi powiedział tak, znaczy dwóch policjantów i mówią do mnie tak, dziękuj Pan Bogu, tak do mnie powiedzieli, że Panu się nic nie stało i po prostu jechałem i ciężarowym samochodem z przyczepą, woziliśmy z Adasiem lekkie materiały i był wiatr, tak potężna wichura i przewrócił mi się cały zestaw. I kiedy ja przyczepa się przewróciła, później samochód, rozpiąłem się z pasów, uchyliłem drzwi, patrzę, idę w powietrze, wyskoczyłem. I kiedy później wezwałem pomoc, przyjechała policja, wszystko, to było w grudniu, zimno było. Wyskoczyłem tak bez kurtki, bez niczego i próbowałem wejść później do tego samochodu, żeby wziąć komórkę, żeby zadzwonić, żeby wyłączyć silnik, bo nawet nie wyłączyłem, tylko wyskoczyłem i wiecie, wchodziłem jak do czołgu, nie mogłem tej drzwi otworzyć, taki wiatr był i tak spuszczałem się tam na dół i podjechała taka biedna, taka kobieta, nie biedna, tylko taka, chciałem powiedzieć, troskliwa. Jedna kobieta się zatrzymała i puka mi tak w szybę i mówi, czy Panu się coś stało, czy potrzebna pomoc. Tak to Józiu tu mówił. Wiecie, tak do dziś pamiętam ją, taka przerażona, a ja tak prawie spuszczałem się prawie w dół. Tam po komórkę jeszcze to wypadło, musiałem to znaleźć, no i wyłączyć szybko samochód. I ona taka troskliwa puka mi w tą szybę, była potłuczona, ale jeszcze cała i tak puka i czy potrzebuje pomocy, jak mi może pomóc. A ja mówię, że nic mi się nie stało i próbuję tylko komórkę znaleźć i że wyjdę. I ci policjanci mówią tak, dziękuj Pan Bogu, że Panu się nic nie stało. Bo mówią mi tak, gdyby Pan się przewrócił na lewą stronę, przewróciłem się na prawą, to albo Pan, nie wiadomo, jakby Pan z tego wyszedł, albo innych by Pan mógł na jakiś samochód się przewrócić. Wiecie, ja sobie po jakimś czasie później uzmysłowiłem to i zacząłem dziękować Panu. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty mnie uchroniłeś od tego. Bo faktycznie mogłem się przewrócić na lewą stronę. Mogłem tym samochodem, mogli zginąć inni ludzie, bo bym zagniótł ich. I w tym wszystkim mogłem zobaczyć wielkość, wspaniałość naszego Pana. Ale złapałem się na tym, że zaraz po tym wszystkim nie podziękowałem Panu. I dlatego przeżyłem to i mówię o tym. Za wszystko dziękujcie Panu. I miejmy swój wzrok skierowany na Niego. Mimo tych przeszkód, mimo tych trudności, Pan nas poprowadzi, Pan nas zachowa i da, i we wszystkim możemy się uszczec przed właśnie atakami diabła, bo Pan jest wielki, wspaniały. Możemy przeżywać wspaniałe chwile tu w społeczności z naszym Panem. Możemy za chwilę wyjść i spotkać się z rzeczywistością. Możemy spotkać się z różnymi trudnymi sytuacjami. Ale jedna rzecz, jaką mogę Wam, bracia, siostry, powiedzieć. Nie załamujcie się. Skierujcie swój wzrok na Pana Jezusa. On jest wielki, On jest wspaniały i On nie jest obojętny na nasze wołania. I niech Pan będzie z tego uwielbiony i wywyższony. Pan jest wielki, Pan jest wspaniałym Bogiem i warto Mu zaufać, i warto zaprosić Go do swojego życia. Pozostawmy te rzeczy, które Go nie chwalą, grzechy. Wyznajmy swoje grzechy. Nie możemy żyć i trwać w grzechu. Każdy z nas jest upadłym człowiekiem. Każdy z nas upada, ale mamy orędownika. Mamy wspaniałego Pana, do którego możemy przychodzić w każdej chwili, o każdej porze i przychodzić i wyznawać Mu. Panie, przebacz mi to, że może źle się wypowiedziałem o tym bracie, może źle potraktowałem tą osobę, może jeszcze inne rzeczy, ale możemy to uczynić w każdej chwili i o każdej porze. Ale nie może być to, że Panie, uwolnij mnie z tego i z tego, a ja dalej wyjdę i dalej to będę robił. Nie może tak być. Nie możesz trwać w grzechu. W Biblii czytamy, że grzech czyha u twojego progu, a ty co masz robić? Da panować, nie dać się skusić. Daruje ci życie i śmierć. Wybierz przeto życie, Pan mówi. Kiedy będziesz grzeszył, kiedy nie upamiętasz się i kiedy może czasami powiesz, a to jeszcze mam czas, jestem młody, Pan cię może, ten czas właśnie może cię zaskoczyć, nawet nie wiesz kiedy. Nikt nie zna z nas godziny. Tak z tym złodziejem. Gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, czuwałby. I ty masz cały czas czuwać. Ty masz być cały czas gotowy na przyjście Pana. Nie wiemy, kiedy, w jakim czasie Pan każdego z nas odwoła. Pan odwołał naszą drogą siostrę Terenię. I nie wiemy, kogo, jak, ale popatrzcie się ostatnie wiadomości. Co się stało w Stalowej Woli? Popatrzcie, do czego jest zdolny diabeł. Tłumaczy, że miał silną depresję, że miał to i to. Możesz mieć depresję, możesz mieć inne rzeczy, jeżeli nie będziesz miał Pana w swoim sercu. Jeżeli swojego życia nie powierzysz Panu Jezusowi, jeżeli nie będziesz czytał Bożego Słowa, jeżeli nie będziesz żył tym Słowem, możesz mieć depresję, możesz mieć inne rzeczy, gdzie diabeł cię poprowadzi tam na zgubę, na wieczne zatracenie. Obyśmy uchronili się od tego, aby Pan przede wszystkim był w moim życiu, każdego z nas na pierwszym miejscu, abyśmy Mu zaufali, abyśmy Mu powierzyli swoje życie, a On nas poprowadzi drogą doskonałą, chociaż czasami może trudna, ale doskonała, ta, która wiedzie do zbawienia, do życia wiecznego. Ta, która wiedzie nas, gdzie ta księga będzie odczytywana i czy Twoje imię jest tam wpisane. Dążmy do tego. Amen. Amen.